8:16, drodzy Państwo, gościem wywiadu Wnet jest zapowiadana już pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I pozwolę sobie zacząć od cytatu pani poseł. Na swoim X-ie napisała pani: ten wpis to kompromitacja wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Parlament Europejski złożył wniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności umowy Mercosur z traktatami. Skarga o stwierdzeniu nieważności decyzji Rady z 9 stycznia to zupełnie inna ścieżka prawna. Pomimo zapowiedzi wniesienia skargi przez ministra Stefana Krajewskiego, do dziś nie podjęto żadnych działań w tej sprawie. A pod koniec marca premier Donald Tusk wprost ogłosił, że rząd nie zamierza tego robić. Pani poseł, jak my mamy to rozumieć? Dlaczego rząd nie złożył własnej skargi do TSUE?
Przede wszystkim dlatego, że nie chcę wchodzić w konflikt z Komisją Europejską i nie chcę się konfliktować z przewodniczącą von der Leyen. To są informacje, które w różny sposób kuluarowo docierają, ale też przez przekaz medialny, że pan premier nie chce się konfliktować z Komisją Europejską, a tak naprawdę jest to decyzja rządu. Natomiast ta wypowiedź pana premiera z marca pokazuje, że polskiemu rządowi nigdy nie zależało na tym, aby skutecznie zablokować tę umowę. I to, coś te wypowiedzi właśnie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, wiceministra Krajewskiego, no to są tylko i wyłącznie PR-owe wypowiedzi, PR-owe zagrywki, które nie mają żadnego pokrycia w skutecznym działaniu na poziomie Unii Europejskiej. Bo cały czas i pan premier, ale też wcześniej minister Krajewski, wicepremier Kosiniak-Kamysz zasłaniali się tym, że Parlament Europejski złoży właśnie ten wniosek o to, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawdził, czy umowa z krajami Mercosur jest zgodna z traktatami. No i Parlament Europejski niewielką większością skierował taki wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast ten wniosek nie zablokował wejścia w życie umowy z krajami Mercosur. No i ta decyzja, o której ja piszę, ta decyzja z 9 stycznia, no to jest ta decyzja o tymczasowym stosowaniu umowy z krajami Mercosur, również tej części handlowej, która po ogłoszeniu teraz przez Komisję Europejską ma wejść w życie 1 maja. No i moim zdaniem tam zachodzi bardzo silna przesłanka co do tego, aby wstrzymać to tymczasowe stosowanie, oczywiście gdyby taka skarga została przez polski rząd wniesiona. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec listopada w Parlamencie Europejskim zaczęły pojawiać się takie plotki, że tymczasowe stosowanie umowy z krajami Mercosur może mieć miejsce przed głosowaniem tej umowy w Parlamencie Europejskim. I wtedy Komisja Europejska, nas, posłów Komisji Handlu Zagranicznego, zapewniała, że nic takiego nie będzie miało miejsca, a ten zapis w decyzji z tego 9 stycznia to jest tylko i wyłącznie zapis dotyczący krajów Mercosur, który może być nieumyślnie zrozumiany przez parlamentarzystów jako taki, który daje taką furtkę do tego, że aby ta umowa była tymczasowo stosowana przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim. I Komisja Europejska nas wtedy, w zeszłym roku, zapewniała, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Okazuje się, że teraz, pomimo tego, że Parlament Europejski nie głosował nad umową z krajami Mercosur, ta umowa ma tymczasowo obowiązywać przed jej wejściem w życie od 1 maja.
Czyli
to pokazuje, że Komisja Europejska złamała procedury, które sama wyznaczyła przy ratyfikacji tej umowy. I jest to silna przesłanka do tego, żeby wnieść taką skargę. Co więcej, to jest też silna przesłanka co do tego, że Trybunał Sprawiedliwości oczywiście, gdyby chciał orzec zgodnie z faktami i zgodnie z tą całą procedurą i tymi wszystkimi niejasnościami, które narosły w ramach tej ratyfikacji, mógłby orzec, że jest nieważny ten akt prawny, co oczywiście dawałoby szansę i oczywiście złożenie takiej skargi mogłoby również skutkować tym, że to tymczasowe stosowanie nie miałoby miejsca od 1 maja. Natomiast do 1 maja zostało bardzo niewiele czasu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiele też takich nieprawdziwych informacji pojawiło się, że już jest za późno na wniesienie skargi. Nie, nie jest za późno. Decyzja ta z 9 stycznia, ona została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 lutego. Jest 60 dni na wniesienie takiej skargi i jest też tam kilka dni takich proceduralnych, o których już same procedury po prostu przewidują. Więc jest czas na wniesienie, jest możliwość wniesienia. To jest tylko i wyłącznie kwestia woli politycznej.
No właśnie.
A moim zdaniem i większy jest zamęt i zamieszanie, tym lepiej dla koalicji rządzącej, dlatego że tak naprawdę nikt już się nie orientuje, co się dzieje z tą umową z krajami Mercosur, bo nikt nie wie, co to znaczy tymczasowe stosowanie Po prostu jest gigantyczne zamieszanie, które służy koalicji rządzącej, a niestety spodziewam się, że ta umowa tymczasowo wejdzie w życie 1 maja i nie ma co się łudzić, jak już wejdzie tymczasowo w życie, no to już będzie obowiązywać, po prostu będzie obowiązywać, będzie stosowana i nawet późniejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim, które mogłoby przecież odrzucić tę część handlową, po prostu już tego faktu nie zmieni.
My spróbujemy wysłać takie zapytanie do rządu, bo teraz tak, pani poseł, ja rozumiem, że no, ta skarga już powinna dawno zostać wniesiona, a jeżeli tych działań nie ma, to jest to zaniechanie na szkodę polskiego rolnika, bo tu wielokrotnie nagłaśnialiśmy, jakie to ma realne przełożenie i ta umowa, jak może wpłynąć na sytuację naszych rolników. Jeżeli jest zaniechanie i nie ma woli politycznej, to kto tak naprawdę za to najbardziej odpowiada? Kto ponosi polityczną odpowiedzialność? Czy to jest premier, czy minister rolnictwa, czy pan wicepremier Kosiniak-Kamysz? Można powiedzieć, na czyich barkach tutaj spoczywa obecnie to największe brzemię, jeżeli no, nic nie zrobimy w tej sprawie?
No przede wszystkim odpowiedzialność spoczywa na samym, na premierze Tusku. To jest bezdyskusyjne, dlatego że akurat minister Krajewski ma ograniczone narzędzia, bo polityka handlowa nie jest w kompetencji jego resortu. Polityka handlowa jest kompetencją resortu rozwoju, na czele którego teraz stoi minister Domański. I przecież na początku marca pojawiła się informacja, że dopiero jakoś w okolicach 6 marca minister Krajewski w ogóle wysłał zapytanie do ministra Domańskiego, czy jest możliwość wniesienia tej skargi i czy w ogóle rząd coś takiego rozpatruje. Więc to pokazuje, że na poziomie rządu w ogóle nie było jakiejkolwiek na ten temat debaty, a moim zdaniem no, taki temat po prostu powinien zostać po pierwsze włożony do porządku obrad rządu, Rady Ministrów, które się odbywają mniej więcej co tydzień, co każdy wtorek, ale co ważniejsze, no przecież polski rząd, polski Sejm przyjął uchwałę wzywającą polski rząd i zobowiązującą polski rząd do tego, żeby taką skargę złożyć. I oczywiście to bezdyskusyjnie po prostu odpowiedzialność spoczywa na samym panu premierze i pan premier jest odpowiedzialny za to, że ta skarga nie zostanie, najprawdopodobniej nie zostanie wniesiona. Natomiast na pewno mnie cieszy to, że pan prezydent w ogóle ten temat wprowadził do debaty. I oczywiście pan prezydent nie ma takich narzędzi, żeby taką skargę wnieść. Natomiast sam fakt wprowadzenia tego tematu do debaty jest bardzo istotny. I pani redaktor powiedziała tutaj o rolnikach, którzy są narażeni na nieuczciwą konkurencję. To nie tylko w Polsce rolnicy są narażeni na nieuczciwą konkurencję. To cały europejski sektor rolno-spożywczy jest narażony na nieuczciwą konkurencję, ale co ważniejsze, europejscy konsumenci. Przykład słonecznika, który płynął do Europy. No, okazuje się, że wszystkie partie nie nadawały się do konsumpcji, musiały zostać, były po prostu zawierały substancje toksyczne. Mięso, wołowina z hormonami wzrostu z Urugwaju pojawiła się także w Polsce. To jest informacja teraz w Wielkopolskiej Inspekcji Weterynaryjnej. To jest zagrożenie także dla konsumentów. My jako Polska i mówienie teraz Ministerstwo Rolnictwa tłumaczące, że tutaj będzie kontrola żywności. Nie, nie będzie kontroli żywności. Pani redaktor, nie da się kontrolować każdego konteneru żywności i Unia Europejska zrezygnowała z klauzul lustrzanych. Klauzule lustrzane nigdy nie były przedmiotem negocjacji umowy z krajami Mercosur. Klauzule lustrzane polegają na tym, że standardy produkcji mają być lustrzanym odbiciem w obu regionach, czyli w Unii Europejskiej i w Mercosurze. I tego nie ma. I nikt nie będzie kontrolował tego, jak wygląda cały proces produkcji żywności w Unii Europejskiej, w krajach Mercosur i nikt nie będzie w stanie kontrolować tego, co tutaj do nas przyjeżdża, a te kontrole, które już teraz są, no pokazują na skalę różnicy w tej produkcji i skalę również tego, że jest to szkodliwa i niebezpieczna, toksyczna żywność.
A już od 1 maja zacznie działać to tymczasowe stosowanie tej umowy, no i będziemy na pewno informować o tym, jak wyglądają te skutki dla polskiego rolnictwa, też dla naszych konsumentów. Pani tutaj zwraca uwagę, że to nie tylko jest kwestia Polski, ale szeroko rozumianego rynku europejskiego. No jeżeli mowa też o tej wspólnocie i wspólnym zadłużeniu, no to przejdźmy teraz do programu SAFE. Pan wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zauważył, że rumuński program SAFE stanął pod znakiem zapytania po tym, jak niektórzy dostawcy gwałtownie podnieśli ceny tuż przed podpisaniem kontraktu, wykorzystując wpisane założenia w te założenia SAFE presję czasu i brak możliwości zmiany decyzji. Dlaczego rumuński rząd wstrzymał się z tym programem i co pokazuje ten przykład Rumunii?
No przede wszystkim minister obrony Rumunii jasno wskazał, że nie podpisze kontraktów, które będą droższe o 30%. I myśmy jako Konfederacja, zresztą pani redaktor doskonale wie, że od początku bardzo krytycznie podchodziliśmy do całego tego mechanizmu i do tego, jak ten mechanizm może funkcjonować, może działać. I no właśnie przykład ten rumuński pokazuje, że w związku z tym, że są te środki finansowe, mamy zawyżone ceny. Tu chodziło oczywiście o tym, jak niektórzy dostawcy, przede wszystkim niemiecki Rheinmetall, gwałtownie zostały gwałtownie podniesione te ceny przed podpisaniem kontraktów, wykorzystując właśnie taką lukę i lukę polegającą na tym, że jest ta presja czasowa, że i nie można tej decyzji tak swobodnie zmienić, bo ja przypomnę i naszym słuchaczom też przypomnę, że w całym tym mechanizmie SAFE są bardzo wyśrubowane daty, negocjacje, te wytyczne dotyczące tej presji czasu, te pieniądze trzeba wydać do 2030 roku. Te umowy też trzeba w odpowiednim momencie podpisać. Oczywiście to wszystko jest przedmiotem tej umowy pożyczkowej podpisywanej z Komisją Europejską, ale również tych umów podpisywanych z dostawcami całego tego sprzętu. I myśmy jeden z naszych argumentów, którym krytykowaliśmy to całe rozporządzenie SAFE i cały ten mechanizm SAFE, jest między innymi ta cała kwalifikowalność i te wszystkie warunki, które są elementem wydatkowania tych środków, które stawiają de facto właśnie państwa członkowskie pod silną presją czasową. No i właśnie przykład rumuński pokazuje, że w jaki sposób to może być wykorzystywane i jest to po prostu przejadanie tych środków finansowych na tą obronność.
Tutaj oczywiste pytanie, czy Polska może powtórzyć taki scenariusz, jaki dzisiaj obserwujemy w Rumunii, a też co możemy zrobić, jakie mamy narzędzia, aby Polska, aby już teraz nas jakoś zabezpieczyć, nie wiem, pokazać, ujawnić warunki negocjacji, zabezpieczyć ceny, co możemy zrobić?
No przede wszystkim, ja nie wiem, ja sobie zdaję sprawę, że być może część środków wydawanych na obronność powinno mieć jakąś klauzulę niejawności i chyba jest to też oczywiste, że nie o wszystkim się mówi publicznie. Natomiast ja się bardziej obawiam tego, czy polski minister obrony będzie na tyle odważny i na tyle zdecydowany, jak minister obrony Rumunii, który widząc zawyżone kontrakty, ceny tych kontraktów i tych dostaw, po prostu powie nie zgadzam się. I to jest pytanie tylko i wyłącznie o taką kwestię, czy widząc i dostrzegając zawyżone ceny, tak jak w przypadku Rumunii tych kontraktów, to czy w ogóle polski minister obrony będzie w stanie powiedzieć nie zgadzamy się, to nie na to się umawialiśmy, to nie powinno tak wyglądać. To jest wykorzystywanie po prostu presji czasowej i sytuacji związanej z wydatkowaniem tych środków finansowych. Od początku mówiliśmy, że te warunki, które są zanotowane i które są przedmiotem tego całego rozporządzenia, są bardzo ryzykowne, są niebezpieczne, że jest to pewnego rodzaju pułapka, w którą jak się wejdzie, będzie bardzo trudno wyjść.
A jeżeli znów zabraknie tej woli politycznej, wspomnianej też przy rozmowie o Mercosur, no to jaki nas może czekać scenariusz? Za kilka miesięcy to będzie już wchodziło w życie, może się okazać, że mamy kontrakty niekorzystne, że nie mamy dostępu do realnej technologii, no i co za tym idzie też bez jakichś realnych korzyści dla naszych zakładów, to ryzyko jest, zdaniem pani poseł, duże, realne?
Jest duże. Znaczy, wszystko będzie się teraz wyjaśniało w najbliższych tygodniach. To znaczy, teraz powinno dojść do podpisania umowy pożyczkowej między Polską a Komisją Europejską i część ta zaliczkowa tych pieniędzy wpłynie. Do końca maja muszą zostać podpisane umowy na samodzielne zakupy. Te samodzielne zakupy, z tego co ja rozumiem, z wypowiedzi przedstawicieli rządu, one mają się odbywać w polskim przemyśle zbrojeniowym. No i pytanie, ile tych umów do końca maja zostanie podpisanych. No i wtedy pod koniec maja, czy nawet na początku czerwca, po prostu dowiemy się, jaką część tych samodzielnych zakupów będziemy wykonywać w polskim przemyśle zbrojeniowym i czy wszystkie te umowy zdążył polski rząd podpisać już z dostawcami tego sprzętu. No i wtedy będziemy wiedzieć, czy w jakiej sytuacji jesteśmy. Jeśli się okaże, że nie udało się tych wszystkich umów podpisać albo tych wszystkich zakontraktowanych, przygotowanych wcześniej środków finansowych wydać w polskim przemyśle zbrojeniowym, no to wtedy będzie będzie Polska musiała szukać innego państwa, które będzie chciało z Polską uczestniczyć w tych wspólnych zakupach, bo ja przypomnę też naszym słuchaczom, że zamysłem całego rozporządzenia SAFE są wspólne zakupy. To znaczy zakupy dokonywane przez co najmniej dwa państwa członkowskie. Oczywiście te zakupy muszą się odbywać w europejskim przemyśle zbrojeniowym. I teraz trudno będzie na pewno Polsce znaleźć państwo, które będzie chciało robić wspólnie zakupy z Polską w polskim przemyśle zbrojeniowym, no bo każde państwo uczestniczące w tym programie będzie chciało jednak robić te zakupy we własnym państwie, albo też nie musi mieć zbieżnych interesów zakupowych z Polską. To znaczy inne potrzeby wojskowe ma Polska, inne potrzeby wojskowe mają Włochy czy Francja. I to jest coś zupełnie, zupełnie naturalnego. My mamy inną perspektywę, oni mają zupełnie inną perspektywę. Więc to są pytania, na które ja nie znam odpowiedzi i obawiam się, że również przedstawiciele polskiego rządu też do końca nie znają odpowiedzi, bo te wypowiedzi, czy minister Sobkowiak, czy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, no mnie czasami mrożą. To znaczy nie można cały czas sensownych pytań sprowadzać do jakiegoś absurdu i do tego, że tutaj każdy, kto krytykuje SAFE, no to jest, jak to pan premier powiedział, zakutym łbem. No nie, my jako opozycja mamy obowiązek o te wszystkie rzeczy pytać i mamy również obowiązek o tym wszystkim informować Polaków, dlatego że Polacy muszą mieć świadomość, że to jest są gigantyczne środki finansowe, które obciążają nasz budżet, nasze finanse publiczne na kolejne kilka dekad. Mhm. I my za to wszystko będziemy musieli zapłacić. No i to się będzie musiało wiązać z jakimiś przesunięciem środków finansowych w budżecie i tak dalej. I Polacy, zresztą ta debata moim zdaniem odbywa się rok za późno. To jest rok za późno. Dlaczego w ogóle nie było debaty, kiedy Polska w ogóle wnioskowała te 44 miliardy euro? Dlaczego wtedy nie debatowaliśmy w polskim Sejmie?
To się stało trochę ponad naszymi głowami. Użyła pani poseł tego cytatu, zakute łby, i tak od razu automatycznie przejdziemy. Skojarzył mi się on z retoryką i z językiem używanym obecnie przez prezydenta Donalda Trumpa. I przejdźmy jeszcze na moment do tego konfliktu bliskowschodniego. Jak Unia Europejska w ogóle komentuje i co mówi się w kuluarach na temat i strategii Stanów Zjednoczonych, ale też właśnie tych wystąpień, co najmniej ekscentrycznych, a na pewno niedyplomatycznych prezydenta Donalda Trumpa.
Na pewno Unia Europejska, tutaj mieliśmy przede wszystkim wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej, natomiast raczej Unia Europejska raczej dość ostrożnie podchodzi do tych wypowiedzi i to, co Unię Europejską w pierwszej kolejności oczywiście interesuje, to jest bezpieczeństwo surowcowe, bezpieczeństwo energetyczne, no bo nie ma co się tutaj oszukiwać. Europa jest regionem, który jest bardzo mocno dotknięty tą wojną na Bliskim Wschodzie, zamknięciem cieśniny Ormus i tak dalej, więc to wszystko ma bezpośredni też wpływ na Unię Europejską. Natomiast Unia Europejska po prostu jest też niezdolna do podejmowania jakichkolwiek działań. Te wypowiedzi są tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś się wypowiedział, ale nie mają realnego przełożenia, bo oczywiście liczą się wypowiedzi tylko i wyłącznie liderów państw członkowskich Unii Europejskiej. Na pewno nie wiem, czy już została skomentowana to zawieszenie broni, czy ktoś cokolwiek tam już się wypowiedział, czy przewodnicząca von der Leyen, czy tutaj najważniejsi liderzy unijni. Natomiast na pewno dobrze, że do tego zawieszenia dochodzi, natomiast też pewnie tutaj wszyscy czekamy, ostrożnie komentujemy i czekamy na to, co się wydarzy w najbliższych godzinach i dniach, czy to zawieszenie broni faktycznie będzie miało miejsce, no i uspokoi tą sytuację na Bliskim Wschodzie, bo każdy przedłużający się konflikt w tym regionie no, ma też bezpośredni wpływ na to, jak wygląda polityka surowcowa w Polsce, ale jak wyglądają skutki tej polityki surowcowej w Polsce i dostępność też paliw, przede wszystkim ropy, którą w dużej mierze ponad połowę importowanej ropy importujemy właśnie z Arabii Saudyjskiej, więc Polska jest bezpośrednio zainteresowana tym, co się dzieje w Zatoce Perskiej.
To prawda i na pewno do tego tematu będziemy wracać. Bardzo serdecznie pani poseł dziękuję za rozmowę. Pani Anna Bryłka, eurodeputowana Konfederacji, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję i życzę spokojnego dnia.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Pozdrawiamy. 8:35, drodzy państwo, a za moment porozmawiamy z Markiem Budziszem, ekspertem do spraw polityki międzynarodowej ze Strategy and Future, ale zanim ta rozmowa, to jeszcze na naszej liście Queen.
Thank you.